Reportaż w Radiu Gdańsk.
Wysłuchaliśmy reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej zatytułowany Iluzja supermocy w realizacji Julii Baranowskiej. A ze mną, przypomnę, w studiu jest Radosław Nowak, zastępca dyrektora do spraw profilaktyki i uzależnień Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Panie dyrektorze, jakie myśli na gorąco, króciutko na razie, na początku pojawiły się po wysłuchaniu reportażu?
Na gorąco to, że nawet nie wiemy, ilu ludzi wokół z nas ma różne kłopoty, tak, i dzieciaków w różnych rodzinach. Często jesteśmy w stanie oceniać tak dosyć ostro, patrząc na to, jak ktoś się zachowuje albo radzi. Natomiast no, podłoże może być dużo poważniejsze, tak, i samo zachowanie może być spowodowane różnym kłopotem.
I właśnie o tym porozmawiamy za chwilę. Za chwilę wrócimy do refleksji nad reportażem właśnie, ale zanim to nastąpi, posłuchajmy tego, co dzieje się na drogach. Daniel Wojciechowski.
Reportaż w Radiu Gdańsk.
I wracamy do reportażu Alicji Samolewicz-Jeglickiej. Panie Radosławie, nasza bohaterka, kilkunastoletnia osoba, przeżyła chyba swoje życie już w takich emocjach, w takim dramacie, że można byłoby obdzielić przynajmniej kilka takich młodych osób. Ona mówiła tam na początku, że nie zauważyła momentu, kiedy stało się to problemem, to jej uzależnienie. Mówiła o uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków. 11,5 miesiąca musiało trwać jej radzenie sobie, wyjście z tego dramatu. No właśnie, czy młodzi ludzie, teraz są wakacje, czy to jest, i często mówi się, że w czasie wakacji dochodzi do takich inicjacji różnych, które kończą się dramatycznie dla młodego człowieka.
To znaczy, oczywiście wakacje są sprzyjające, sprzyjające różnym eksperymentom. Natomiast słuchając tego, tej audycji, ona oczywiście jest poruszająca, jak doświadczenia każdego człowieka, który ma kłopoty w życiu. Natomiast tutaj dramaturgii, powiedziałbym tak, ta historia z jednej strony dopiero się zaczyna, bo po ośrodku zaczyna się tak naprawdę robota taka największa, czy człowiek utrzyma abstynencję i będzie szczęśliwy, ale też możemy mówić, że ta historia jest całkiem szczęśliwa, dlatego że przyszedł moment, w którym u tej młodej dziewczyny przyszła refleksja, bądź dorośli stanęli na wysokości zadania i doprowadzili do sytuacji, w której trafiła do ośrodka. Też powiedziałaś o tych 11 miesiącach. To jest taka dyskusja, która się toczy cały czas, jakby wśród ludzi, którzy zajmują się towarzyszeniu w tej zmianie osobom uzależnionym, czyli terapeutom, jaki powinien być ten czas, tak? Czy 3 miesiące to jest długo czy krótko, czy rok to jest długo czy krótko. Z perspektywy młodego człowieka rok będzie zawsze długo, tak? Natomiast z perspektywy zmiany, utrwalania się tych takich pozytywnych zmian, no to rok to jest ten moment, w którym te zmiany zaczynają się dopiero gdzieś tam utrwalać.
No więc właśnie, ale mówimy o pewnym szczęśliwym fragmencie jej obecnego życia. Oby on był taki do końca, ale no słyszę tutaj tą trochę niepokój w tym, że to utrwalenie może trwać latami, a z drugiej strony mówi się na przykład o uzależnieniu od alkoholu, że ono jest stałe, ono jest, można być trzeźwym alkoholikiem albo trzeźwym narkomanem. Czy to jest takie niebezpieczeństwo, które trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, żeby nie wpaść w ten zaklęty krąg picia?
To znaczy, no, z jakiegoś powodu część ludzi sięga. To oczywiście tam powodów możemy różnych się doszukiwać. Natomiast fakt jest taki, że jeżeli już raz byliśmy uzależnieni, czy mamy skłonności do uzależnienia, czy do alkoholu, czy od narkotyków, to jest to jednak takie doświadczenie na całe życie, że
można wrócić?
Trzeba się pilnować, bo można wrócić, można się zagapić. Sporo ludzi, zostawiając narkotyki, wpada w alkohol. Tak i odwrotnie, więc ja z perspektywy tego czasu, w którym którym gdzieś tam towarzyszyłem różnym ludziom, którzy próbowali uratować swoje życie, mam całkowitą świadomość, że pomimo tego, że terapia jest bardzo trudna i często bolesna, to akurat tutaj mówimy o terapii w ośrodku, czyli społeczności terapeutycznej, to ona jednak jest przez tą społeczność, czyli przez grupę, przez terapeutów do pewnego momentu zabezpieczana. Człowiek ma na co dzień wsparcie, jak mu jest źle, to zawsze jest ktoś, kto pomoże. I cała robota taka, czyli sprawdzenie tego, czego ja tak naprawdę się nauczyłem w tym ośrodku i na tej terapii, zaczyna się w momencie, kiedy wychodzimy z ośrodka, kiedy młody człowiek musi zacząć sobie radzić sam, często, kiedy wraca do swoich rodziców i tu jest pytanie do rodziców, czy rodzice w tym czasie też się zmieniali, czy nie, czy wróci do tego punktu zero, od którego startował, czy wróci tak jak tutaj...
Ten wątek o rodzicach się pojawił, do niego pewnie też wrócimy, pojawił się też wątek filozofii Dej, to o tym też powiemy, ale ja chciałbym może zacząć od tego momentu, kiedy nasza bohaterka właśnie zwróciła uwagę na to, jak to się u niej zaczynało. Tak naprawdę ona nie zauważała, że coś się dzieje niedobrego. Nie wiedziała, jakie konsekwencje, i to jest chyba też ważny punkt, nie wiedziała o konsekwencjach, które mogą się wiązać z tym, co potem się wydarzyło w jej życiu. Mówiła też o tym okresie licealnym, kiedy nie chciała odstawać od grupy. To też jest częsta taka przyczyna, kiedy ludzie jakby powielają pewne mechanizmy grupy właśnie. Czy to jest, czy można się temu w jakiś sposób przeciwstawić? Czy w ogóle można powiedzieć nie? Czy młody człowiek dzisiaj, ale to nie tylko znaczy, dzisiaj.
Ja myślę, że można. To znaczy, zadałeś takie trzy pytania, znaczy trzy kwestie ruszyłeś. Pierwsza jest taka, że kto, znaczy inaczej. To historia naszej bohaterskiej jest historią tysięcy młodych ludzi i dorosłych ludzi. Tak, to jest historia o tym, że gdzieś tam w tym ferworze zabawy, czy w ferworze radzenia sobie z trudnościami, tak, czy w próbie bycia akceptowalnym, wchodzenia w grupę, przekraczamy granice. Tylko, że to przekroczenie granicy może zdarzyć się zarówno młodemu człowiekowi, który z różnych powodów zaczyna pić czy brać, jak i dorosłemu człowiekowi, który też w jakimś momencie na przykład sięga o tą przysłowiowe porcję alkoholu za dużo, tak? I zaczyna się gdzieś tam problem, albo za często. Nie bardzo mi się chce wiedzieć, że tak myśleć, że ludzie na przykład nie wiedzą, że narkotyki czy alkohol mogą spowodować kłopot. No żyjemy w takim świecie, że myślę, że nawet młody człowiek 14-15-letni, jak siedzi w internecie, ogląda filmy, tak, różne inne rzeczy, to ta informacja jest.
No dobrze, ale to często jest tak, że, ale to mnie nie dotyczy, ja nie wpadnę w ten
wirus. Nie, to jest kwestia przekroczenia granicy.
No właśnie, czy tak? Mamy tą świadomość, natomiast... albo jak ją nabyć, jak się obronić przed tym, żeby nie przekroczyć tej granicy, czy w ogóle jest coś takiego jak
świadomość? No trzeba się pozbyć nieśmiertelności, tak, uznać, że jednak człowiek jest śmiertelny i że ten alkohol i narkotyki mogą być niebezpieczne. Też jest kwestia rozmowy, jeżeli mówimy o młodych ludziach, to jest kwestia rozmowy z młodymi ludźmi. No, pierwszymi edukatorami młodego człowieka są rodzice. I to rodzic jednak, jakoś tak myślę sobie, że jest to wymagane od rodzica, żeby rodzic stanął na wysokości zadania. Oczywiście rodzice są różni, mają różne swoje doświadczenia, swoje naleciałości, swoje demony, które ze sobą ciągną też ze swojego dzieciństwa i też nie wiedzą. Natomiast fakt jest na przykład taki, i to jest jedna strona, ale druga strona jest taka, że wszystkie programy profilaktyczne, które realizowane są dla rodziców, są najtrudniejsze. Bo rodzice po prostu nie przychodzą. Oni uważają, jakby my jako rodzice też, albo rodzice uważają, że ich to nie dotyczy.
No właśnie, ale tutaj ta nasza bohaterka wskazała na taki bardzo mocny akcent, zaakcentowała, znaczy mówiła o tym, że chyba brakowało tego czasu poświęconego przez rodziców jej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, niezauważenie trzech prób samobójczych, to już ręce, można powiedzieć, opadają. I pytanie, czy tak jest, czy to jest takie dobre ukrywanie, czy po prostu się nie interesujemy jako rodzice swoimi dziećmi, no bo to jest jak prawo fizyki, tak? Akcja, reakcja.
To znaczy, ja myślę sobie, że, znaczy, i widzę to też, że pewna świadomość rodziców się zmienia. Coraz więcej jest rodziców, którzy się interesują, którzy się rozwijają, którzy się obawiają. Natomiast musimy pamiętać też trochę w obronie rodzica, że po pierwsze jest tak, że my w to swoje rodzicielstwo wnosimy to, czego się nauczyliśmy w dzieciństwie. Tak? A jednak jest tak, że wielu z dorosłych ludzi jest mocno poranionych tymi swoimi dzieciństwami. A po drugie, i to dotyczy nawet tych nieporanionych, tak, że pomysł, jeżeli nam się w głowie rodzica pojawia pomysł, że przepraszam, że nasze dziecko może brać narkotyki, natychmiast mogą się uruchamiać mechanizmy obronne. Możemy to zatłumaczyć.
I pewnie się często
i bardzo często
pojawiają.
Się uruchamiają. I to powoduje, że bardzo często się zdarza, że otoczenie, nauczyciele, ciocie, wujkowie, rówieśnicy tego naszego dziecka już widzą i dają nam sygnały.
No dobrze, ale no
a
właśnie,
jeszcze nie.
Dają sygnały, znaczy te sygnały są odbierane lub ukrywane, tak? Bo tutaj ta nasza bohaterka zwróciła uwagę na to, że była sama, że mówiła o akceptacji albo braku akceptacji. Mówiła o takich zachowaniach otoczenia, które jakby z jednej strony oczekiwało, że będzie super, o tej supermocy też mówiła, tak? Ale właśnie to, ta samotność, ukrywanie i brak akceptacji i rodzina w tym wszystkim, i znajomi, i przyjaciele, przecież no to nie jest tak, że nie widzimy, nie dostrzegamy. Na co powinniśmy zwracać uwagę? Nawet jeżeli jesteśmy w gronie jakichś znajomych, tak? Jeżeli ktoś przesadza w piciu albo czujemy od niego, że coś, czy powinniśmy reagować, czy nie, bo mam wrażenie, że ludzie się dystansują od takich.
Oczywiście, że powinniśmy reagować, natomiast w kontekście grup rówieśniczych, szkoły, nauczycieli i takich, można powiedzieć, środowiskowych, to przede wszystkim trzeba reagować na samotność, dlatego, że my dzisiaj mówimy tutaj o alkoholu i o narkotykach, tak, czyli o takim mocniejszym uderzeniu chemicznym. Natomiast musimy pamiętać, że większość kłopotów młodych ludzi w kontekście zdrowia psychicznego, prób samobójczych, jakichś takich myśli samobójczych, jest wynikiem po pierwsze samotności i wynikającej z tej samotności takim negatywnym naciskom rówieśniczym. Czyli nie wiem, mówimy dużo o hejcie, dużo o nietolerancji, o takim, można powiedzieć, nabijaniu się z siebie. Ja uważam, że samotność jest kluczowa, tak, w kłopotach. I tą samotność my jako rodzice musimy zabezpieczać. Znaczy zabezpieczać też w taki sposób, że jeżeli, ja wierzę w to, że jeżeli jest dobra relacja rodzica z dzieckiem, ale to często jest relacja, której się trzeba nauczyć, tak? To nie jest tak, że to każdy z nas ma, tak? Że są to nie wiem, no może powiedzieć, może teraz częściej w internecie patrzymy, że są jacyś geniusze, influencercy, którzy po skończeniu studiów od razu wszystkie umiejętności mają, ale tak nie ma, tak? Jeżeli nie miałeś ojca, to musisz się nauczyć być ojcem, tak? Nauczyć mężem. Jeżeli kobieta nie miała relacji z matką zbyt dobrych, to będzie się musiała sama nauczyć być matką, być żoną. Tylko, że musi być pewna taka normalność w myśleniu, że to jest normalne, tak? Że mi jako rodzicowi może czegoś brakować, ja się tego muszę nauczyć, tak? I jeżeli chcę się uczyć, to zaczynam budować tą relację z tym dzieckiem, więź, nawet nie relację, więź, ale jeżeli tego nie zauważę i nie będę chciał się uczyć, tak, to dziecko będzie szukało w swojej drodze.
Ale to mówiliśmy też przed wejściem do studia o czasie, który poświęcamy sobie nawzajem, tak? Bo czas to jest taka jednostka, którą łatwo sprawdzić. I ludzie przecież są ze sobą w różnych relacjach, tworzą te relacje, tworzą więzi, spotykają się w różnych okolicznościach, w domu, w szkole, na podwórku, na imprezie i tak dalej. Tych relacji i tych spotkań jest bardzo dużo. Tylko pytanie jest, jak zagospodarować ten czas, żeby on był mądrze wykorzystany, bo to chyba z tego też wiąże się potem niezrozumienie relacji córki z matką, ojca z synem i tak dalej, i tak dalej.
Znamy się wiele lat. I ja będę zawsze powtarzał jedną rzecz, że nie ilość, tylko jakość czasu jest ogromnie ważna. Że to może być raz w tygodniu, tak, ale tylko ten jeden dzień, na przykład piątek dla syna, sobota dla córki, oczywiście w cudzysłowie. Jakość czasu jest kluczowa. Pandemia pokazała nam, że nie ilość czasu spędzanego razem, tak, jest kluczem. A chwilę wcześniej była wielka kampania ogólnopolska o to, spędzaj dużo czasu, bo się okazało, że ta ilość czasu niespędzonego jakościowo raczej powodowała, że ludzie mieli siebie dość i się ze sobą rozstawali, tak. Dziecko, jeżeli będzie miało takie poczucie, czy młody człowiek, że rodzic jest dla niego nawet zagoniony w tygodniu, ale jest w jakimś określonym czasie, godzinka wieczorem, wspólny obiad, wspólna kolacja, wspólny dzień, ale raz w tygodniu, na przykład regularnie, to ono nie będzie widzieć w ogóle tego, że na przykład 5 dni ojca nie ma, tak, albo mamy, dlatego że w ten 6 dzień jest i jest, to w ogóle jest niezmienne, to jest święto. Tak, ja to akurat przerabiałem na swoich dzieciach i wierzę w to, że ta jakość czasu ma szczególne znaczenie.
A czy można nadrobić stracony czas? Bo często tutaj też się w tym reportażu pojawiło, że no, taki trochę wyrzut naszej bohaterki skierowany w stronę rodziców. Którzy tak, ojciec, który nie chciał się przyznać do swoich słabości, do skorzystania z pomocy, czyli ukrywania trochę albo wypierania, i mama, która nie potrafiła rozmawiać z naszą bohaterką. Czy można ten czas nadrobić? Czy takie sytuacje, w których znalazła się nasza bohaterka, można naprawić? Czy można sobie uświadomić, czy to jest coś, co nasz bohater musi po prostu przepracować samodzielnie, bo nie może liczyć na przykład na swoich najbliższych?
To znaczy, to zależy od rodziców. To znaczy, ja wierzę w to, że jeżeli tam nie ma jakichś bardzo trudnych sytuacji związanych, takich można powiedzieć patologicznych, tak, to wszystko można odbudować. Tylko to wymaga czasu, kosztuje emocji i trzeba się na to zdecydować. Natomiast niestety sporo dzieciaków jest w takiej sytuacji, że rodzice nie chcą się zmieniać. Tak, że on się zmienia, ale rodzic się nie zmienia. I wtedy rzeczywiście jest tak, że tutaj jest mądrość społeczności, mądrość terapeuty, który pracuje, i gotowość tego z tym młodym człowiekiem, gotowość tego młodego człowieka, żeby przepracować to, że ktoś nie chce się zmieniać, że ktoś nas nie chce, bo wiele takich sytuacji jest. No, że idziemy na terapię, wierząc w to, że jak my się zmieniamy, to cały świat się zmieni. Tak, a kluczem, znaczy w moim rozumieniu też, takim myśleniu, kluczem do tego, żeby sobie w życiu poradzić, jest też przygotowanie do tego, że świat może nie chcieć się zmieniać. Że rodzic się nie będzie zmieniał, że nasz partner powie sorry, ale ja nie chcę, tak? Czyli generalnie szykujemy się do tego cudownego, fajnego życia bez uzależnień, ale głównie z poradzeniem sobie z porażką, która może nas osłabić.
Myślę, że w internecie, bo to też jest przestrzeń, którą ludzie młodzi penetrują bardzo często i chyba za często, ale dorośli również, i możemy znaleźć przeróżne strony dotyczące tego, jak sobie radzić z uzależnieniami. I pojawił się tutaj w tym reportażu też tak taka filozofia Daytop. Na ile ona rzeczywiście jest jedną z wielu, bo przecież tych filozoficznych podejść do radzenia sobie z uzależnieniami jest wiele. Ale ta akurat jakoś w sposób tutaj wyjątkowy zafunkcjonowała. Czy ona jest w swojej prostocie dobrym kierunkiem radzenia sobie z problemem uzależnienia?
To znaczy, przekładając na nasz polski język, to jest filozofia społeczności terapeutycznej. Na ten moment to jest chyba jedyna metoda terapeutyczna w formie takiej grupowej, która jest sprawdzona i która rzeczywiście przynosi efekty. Praktycznie wszystkie ośrodki monarowskie i większość niemonarowskich ośrodków terapeutycznych pracujących z grupą pracuje metodą społeczności terapeutycznej. Ja sam też wyrosłem z tych korzeni społeczności terapeutycznej. To jest prosta w rozumieniu metoda, natomiast mocno jakby skomplikowana dla terapeutów, którzy muszą pilnować jej realizacji, bo tam trzeba zrobić tak jak w matematyce, krok po kroku, tak? Natomiast ona w swojej strukturze jest jasna, zrozumiana, tak? Tam jest jasna hierarchia, jasne obowiązki, jasne awanse i degradacje, tak? Ale przede wszystkim dająca bardzo mocną wspólnotę, siłę i bycie razem. Natomiast jeżeli pytasz o... mówisz, że są różne wątki terapeutyczne, które się pojawiają, to ja tylko życzę generalnie samym terapeutom, żeby oni się nie zgubili za bardzo w tych, można powiedzieć, w tych ilościach tych wątków terapeutycznych. Też samo akurat się nie boję tego, że ich będzie jeszcze więcej, bo każdemu człowiekowi potrzebne jest co innego, ale ważne jest tylko ze strony terapeutycznej, żeby pilnować, że nie wszystkie metody terapeutyczne są do wszystkich problemów, które się dzieją. I to jest pewna uczciwość terapeuty i etyka, że jeżeli widzi na przykład, że to nie jest metoda, która powinna pracować albo jest dedykowana na przykład uzależnieniom, to się nie zabieram za uzależnienia. Tak? A trochę ten rynek taki komercyjny jest niepokojący i ilość zalewanych nas informacji o tym, że wszyscy są
no właśnie,
chorzy,
bo ja się tak zastanawiam, jak się w tym wszystkim nie pogubić, ale to nie jest czas i miejsce, żebyśmy to państwu podpowiadali. Myślę, że każdy musi znaleźć też swoją drogę. Tutaj w tej filozofii Daytop jedno takie zdanie, bo tutaj jest kilka takich przesłanek zapisanych. Na koniec chciałbym tylko państwu tutaj zaprezentować. Tylko tutaj nie muszę być gigantem z moich marzeń, czy karłem z moich strachów. Powtarzają sobie uczestnicy tych terapii i ta filozofia, jakby te słowa towarzyszą społeczności od poranka do wieczora i do nich się odnoszą ci ludzie. Jakie przesłanie na zakończenie dzisiejszego spotkania należałoby skierować w stosunku do ludzi, którzy mają problem, ale też rodzin, dzieci, młodzieży, wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają i chcieliby poradzić sobie ze swoimi problemami?
To zdanie jest chyba, tylko tutaj nie musisz być gigantem swoich marzeń czy karłem z moich strachów, to warto próbować żyć tak, żeby rzeczywiście się nie bać. Tak? Człowiek się nie boi wtedy, kiedy próbuje to wszystko zrozumieć. W terapii najłatwiej to zrozumieć. Ale do rodziców młodych, małych dzieci chcę tylko powiedzieć, że warto zainwestować na samym początku w tą relację i w siebie, żeby w okresie dorastania nie mieć tych wszystkich kłopotów, które się zdarzyły tej młodej osobie, bohaterce.
Życzymy, drodzy państwo, wraz z naszym dzisiejszym gościem, nie tylko tej bohaterce, ale wszystkim bohaterom i bohaterkom, którzy wychodzą z problemu uzależnień, aby byli stali i silni i mężnie radzili sobie z tym problemem i na swojej drodze spotykali ludzi, którzy im w tym pomogą, a sami się też z tych upadków podnosili. Drodzy państwo, to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa podczas dzisiejszego spotkania i godziny z reportażem. Dziękuję za obecność w studiu panu Radosławowi panu Radkowi Nowakowi, zastępcy dyrektora do spraw profilaktyki uzależnień Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo i dużo odwagi życzę.
Odwagi życzymy wraz z Ewą Palicką, która audycję zrealizowała. Andrzej Urbański. Dobrej nocy.
Reportaż w Radiu Gdańsk.